Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
HBR Guide to Buying a Small Business to praktyczny poradnik z obszaru przedsiębiorczości przez przejęcie, napisany przez profesorów Harvard Business School Richarda S. Rubakka i Roisa Jutkoffa. Książka przedstawia kupno istniejącej małej firmy jako trzecią drogę zawodową obok pracy w dużej organizacji i zakładania startupu od zera.
Jej punkt wyjścia jest prosty przedsiębiorca. Nie musi wymyślać nowego produktu ani budować rynku od podstaw, jeśli może przejąć firmę, która już ma klientów.
Przychody i sprawdzony model działania. Autorzy nie traktują jednak akwizycji jako łatwego skrótu. Omawiają wybór własnej ścieżki, poszukiwanie celu,
analizę jakości przedsiębiorstwa, finansowanie, negocjacje, due diligence oraz przejęcie odpowiedzialności operacyjnej po zamknięciu transakcji. To książka o podejmowaniu decyzji pod niepewnością, a nie katalog gotowych okazji inwestycyjnych.
Jej celem jest uporządkowanie procesu, w którym błędna ocena firmy, ceny lub warunków umowy może przesądzić o wyniku przedsięwzięcia.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, przejęcie firmy jako alternatywa dla etatu i zakładania startupu, Rubak i Jutkow pokazują przedsiębiorczość przez przejęcie jako odrębny model kariery. Zamiast zaczynać od pomysłu, prototypu i walki o pierwszego klienta, nabywca przejmuje organizację posiadającą historię działania. Może więc oceniać rzeczywiste, a nie wyłącznie prognozowane, przychody, koszty, relacje z klientami oraz zdolność firmy do generowania gotówki.
To zasadnicza różnica wobec startupu, gdzie wiele kluczowych założeń trzeba dopiero sprawdzić na rynku.
Autorzy podkreślają, że model ten nie eliminuje ryzyka, lecz zmienia jego rodzaj. Kupujący nadal musi znaleźć właściwą firmę, pozyskać kapitał, przekonać sprzedającego, zbadać ryzyka i następnie skutecznie prowadzić przedsiębiorstwo.
Niepewność dotyczy zatem jakości przejmowanego biznesu, warunków finansowania i kompetencji przyszłego właściciela, a nie wyłącznie tego, czy w ogóle pojawi się popyt na nowy produkt. Książka stawia też pytanie o osobiste dopasowanie.
Bycie właścicielem i dyrektorem małej spółki wymaga gotowości do podejmowania codziennych decyzji operacyjnych, pracy z pracownikami i klientami oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wynik. Niezależność może być ważną korzyścią, ale nie zastępuje praktycznych zdolności zarządczych.
Dlatego autorzy traktują autoocenę jako pierwszy filtr, zanim czytelnik zacznie analizować oferty sprzedaży firm. Po drugie, dlaczego stabilna? Pozornie nieatrakcyjna firma może być dobrym celem zakupu. Jedna z najbardziej charakterystycznych tez książki dotyczy wartości przedsiębiorstw, które nie wyglądają efektownie. Autorzy zwracają uwagę, że tak zwany nudny biznes nie musi oznaczać słabego biznesu. Firma działająca w dojrzałej, mało medialnej branży może mieć powtarzalny popyt, wieloletnich klientów, zrozumiałe procesy i mniejszą presję konkurencji niż modne sektory przyciągające wielu inwestorów.
Według tym podejściu ważniejsze od atrakcyjnej narracji są trwałość zysków i przewidywalność przepływów pieniężnych.
Nabywca finansujący transakcję długiem potrzebuje przedsiębiorstwa, które będzie zdolne obsługiwać raty, także wtedy, gdy wyniki są mniej korzystne niż w planie. Przychody o wysokiej jakości, rozsądna koncentracja klientów, sprawna obsługa oraz ograniczona zależność od kaprysu rynku mogą być cenniejsze niż szybki, lecz niepewny wzrost.
Nie jest to zachęta do ignorowania zmian technologicznych czy problemów branży. Przeciwnie, książka uczy, by odróżniać stabilność od stagnacji.
Firma może być prosta i mało spektakularna, ale kupujący powinien sprawdzić, czy jej przewaga nie wynika tylko z osobistych relacji odchodzącego właściciela,
przestarzałego sprzętu albo chwilowo dobrej koniunktury. Sens myślenia szeroko i kupowania mało polega na dostrzeżeniu potencjału tam, gdzie inni widzą jedynie brak rozgłosu.
Po trzecie, zdyscyplinowane poszukiwanie i ocena firmy przed złożeniem oferty. Książka przedstawia poszukiwanie firmy jako proces wymagający systematyczności,
a nie biernego oczekiwania na idealną ofertę. Kupujący musi najpierw określić własne kryteria, między innymi skalę przedsiębiorstwa, branżę, lokalizację, wymagany poziom dochodu, zakres ryzyka i rodzaj roli operacyjnej, jaką chce pełnić. Takie ramy pomagają ograniczyć przypadkowe analizy firm, które od początku nie odpowiadają możliwościom lub celom nabywcy. Ważną częścią selekcji jest spojrzenie na firmę z kilku perspektyw naraz. Wyniki finansowe są niezbędne, lecz same nie wystarczą. Trzeba rozumieć źródła przychodów, strukturę kosztów, zależność od kluczowych klientów i dostawców, pozycję konkurencyjną oraz rolę właściciela w bieżącym funkcjonowaniu. Przedsiębiorstwo może wykazywać zysk, ale jego wyniki będą mniej wiarygodne, jeśli przychody są nieregularne lub jeśli cała sprzedaż opiera się na jednej osobie.
Autorzy zwracają również uwagę na konieczność cierpliwości. Proces często kończy się odrzuceniem wielu możliwości, a nie każda interesująca rozmowa prowadzi do transakcji. To nie porażka metody, lecz element ochrony kapitału i czasu.
Dobra analiza ma ujawniać przyczyny, dla których nie warto kupować danej firmy, zanim kupujący poniesie koszty negocjacji, finansowania i pełnego badania. Po czwarte, finansowanie zakupu i wpływ struktury transakcji na ryzyko właściciela. Zakup małej firmy rzadko jest finansowany wyłącznie środkami kupującego.
Autorzy opisują potrzebę łączenia kapitału własnego, długu, środków inwestorów oraz, w odpowiednich sytuacjach, finansowania udzielanego przez sprzedającego.
Każde z tych źródeł ma inne konsekwencje dla kontroli nad firmą, przyszłych wypłat, poziomu zadłużenia i relacji między stronami.
Dług może zwiększyć skalę możliwej transakcji, ale tworzy stałe zobowiązanie niezależne od optymizmu zawartego w prezentacji sprzedażowej.
Z tego powodu zdolność przedsiębiorstwa do generowania gotówki jest centralna. Kupujący powinien myśleć nie tylko o cenie zakupu, lecz także o tym, czy firma po transakcji pokryje obsługę zadłużenia, potrzeby kapitału obrotowego, podatki, inwestycje i nieuniknione, nieprzewidziane wydatki.
Kapitał inwestorów może zmniejszać osobiste ograniczenia finansowe nabywcy i zapewniać wsparcie bardziej doświadczonych partnerów.
Lecz wiąże się z podziałem własności oraz koniecznością uzgadniania ważnych decyzji.
Z kolei udział sprzedającego w finansowaniu lub płatność, zależna od przyszłych wyników, może częściowo łączyć interesy stron, ale wymaga bardzo precyzyjnych zasad.
Książka akcentuje, że finansowanie nie jest technicznym dodatkiem do zakupu.
Jest częścią ekonomiki całej decyzji i może uczynić nawet dobrą firmę zbyt ryzykowną, jeśli warunki zostaną źle dobrane. Na koniec, due diligence.
Negocjacje i przejęcie firmy bez utraty wartości po zamknięciu. Autorzy traktują due diligence jako etap weryfikacji, a nie formalność poprzedzającą podpisanie umowy.
Sprzedający przedstawia swoją firmę z najlepszej strony, co jest naturalne, lecz kupujący musi niezależnie potwierdzić kluczowe informacje.
Obejmuje to analizę finansów, umów, zobowiązań, klientów, pracowników, procesów operacyjnych i ryzyk prawnych.
Celem nie jest znalezienie firmy bez problemów, ponieważ taka praktycznie nie istnieje. Chodzi o ustalenie, które problemy są możliwe do opanowania, a które podważają zasadność ceny lub samego zakupu. Negocjacje dotyczą więc nie tylko kwoty na pierwszej stronie umowy.
Liczą się warunki płatności, podział ryzyka, zakres zapewnień sprzedającego, mechanizmy korekty ceny oraz rola dotychczasowego właściciela po transakcji.
Okres przejściowy bywa szczególnie ważny, gdy właściciel zna kluczowych klientów, posiada nieudokumentowaną wiedzę albo pełnił centralną funkcję w zespole.
Książka przypomina, że zamknięcie transakcji nie kończy pracy, lecz rozpoczyna najtrudniejszy test pierwotnych założeń.
Nowy właściciel musi utrzymać ciągłość relacji i operacji, jednocześnie stopniowo zdobywając wiarygodność wewnątrz firmy.
Dobrze przygotowana umowa i rzetelne badanie ograniczają ryzyko, ale nie zastąpią odpowiedzialnego zarządzania w pierwszych miesiącach własności. Podsumowując, HBR Guide to Buying a Small Business będzie szczególnie użyteczna dla osób, które chcą prowadzić własną firmę, ale nie utożsamiają przedsiębiorczości wyłącznie z tworzeniem startupu. Najwięcej skorzystają przyszli nabywcy małych przedsiębiorstw, menedżerowie rozważający zmianę kariery, absolwenci programów biznesowych oraz inwestorzy, którzy chcą lepiej rozumieć logikę przejęć prowadzonych przez przyszłych operatorów.
Czytelnik otrzymuje przede wszystkim mapę procesu od oceny własnej gotowości, przez wyszukiwanie i selekcję, po finansowanie, negocjacje, badanie firmy i pierwsze wyzwania po zakupie.
Wartość książki wynika z jej realistycznego ujęcia. Nie obiecuję, że każda mała firma jest okazją, ani że przejęcie usuwa ryzyko.
Zamiast tego wyjaśnia, dlaczego ryzyko należy rozłożyć na konkretne pytania, czy zyski są trwałe, czy cena ma uzasadnienie, czy zadłużenie jest bezpieczne.
Czy sprzedający jest potrzebny w okresie przejściowym i czy kupujący potrafi rzeczywiście zarządzać organizacją?
Na tle wielu książek o przedsiębiorczości poradnik Rubacka i Jutkoffa wyróżnia się koncentracją na kupowaniu i prowadzeniu istniejącego rentownego biznesu.
Nie skupia się na kreowaniu innowacyjnej wizji ani na abstrakcyjnych zasadach inwestowania. Łączy perspektywę finansową z operacyjną i pokazuje, że powodzenie transakcji zależy zarówno od liczb, jak i od ludzi oraz jakości codziennych procesów.
To dobre wprowadzenie, ale nie substytut doradców prawnych, podatkowych, finansowych i branżowych przy konkretnej transakcji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Richard S.
Rubak, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.